nazywam się Krzysiek Piskorski. Prelekcja, jak widzicie, sensacje XIX wieku. Bardzo ogólna nazwa, ale czego się możecie spodziewać? Możecie się spodziewać w różnych fajnych ciekawostkach historycznych. Bardzo lubię czytać historię i rzeczy popularne historyczne i wyciągać z nich różne ciekawe motywy. Myślę, że jest to nieodzowne ćwiczenie, nie tylko dla wszystkich ludzi, którzy mają związek z RPG-ami, także dla ludzi, którzy piszą, także dla ludzi, którzy chcą pisać, bo historia, słuchajcie, to jest takie niesamowite repozytorium postaci wątków, w którym możecie znaleźć zdrady, przy których krwawe wesele Martina to mały pikuś, konfiguracje miłosno-seksualne, przy których wyobraźnia wszystkich twórców paranormali natychmiast wysiada, spiski polityczne najwyższego kalibru. W tej konkretnie prelekcji skupimy się na wieku XIX. Postaram się, żeby to był w miarę ciekawy przekrój, to znaczy będzie przynajmniej jedna wielka afera finansowa, jedna wielka katastrofa, w której ginie masa ludzi, będzie przynajmniej jedna wojna.
Masz jeszcze jedną.
Przynajmniej 1% rzeka, czyli XIX-wieczna wersja sprawy Mamy Madzi. Generalnie tych rzeczy jest dużo, pozornie nie są ze sobą związane, ale w ich doborze miałem jedną kluczową myśl. Chciałem, żeby pokazywały coś ciekawego o różnicy pomiędzy mentalnością i sposobem myślenia w XIX wieku, a w czasach dzisiejszych. Bo chociaż ten okres był tak, zdawałoby się, nieodległy, to jednak, jak zobaczycie na tej prelekcji, pewne rzeczy w tamtych czasach układały się zupełnie inaczej niż dzisiaj. Zacznę może od wielkiej afery, która na 30-40 lat, przez 30-40 lat wstrząsała i Anglią, i Francję. Słuchajcie, afera, przy której nasze Amber Gold to jest śmiech na sali. To, co widzicie na zdjęciu, to jest kraina Poyaz, płynący mlekiem i miodem kraj gdzieś w Ameryce Południowej, na wybrzeżu moskitów. Wbrew nazwie, nie miało tam być ani jednego moskita. Miało być za to 70 tysięcy mil kwadratowych żyznej ziemi, gdzie ziarno rośnie bez siania, gdzie we wszystkich strumieniach są złote samorodki, a przyjaźni tubylcy marzą tylko, żeby zaprzyjaźnić się z białymi i świadczyć im różnego rodzaju usługi. I były oczywiście też piękne tubylki, tak, żeby dopełnić tego opisu. Ten kraj, płynący mlekiem i miodem i pięknymi tubylkami, miał tylko jedną wadę. Nie istniał nigdzie poza wyobraźnią tego cwanego Szkota. Szkot nazywał się Gregor MacGregor i był bardzo dumny z tego, że podobno jest potomkiem tego słynnego klanu MacGregorów i wywodził swoją linię od Robroya MacGregora, który był postacią półmityczną. Początek kariery Gregora MacGregora, 1803 rok, Royal Navy. W 1811 roku płynie do Ameryki Południowej walczyć jako zaciężny oficer w wojnie o niepodległość Wenezueli. No i gdzieś pomiędzy walkami z Hiszpanami o małą, kamienistą wysepkę Amelii, gdzieś pomiędzy chorowaniem na różne tropikalne choroby i przymieraniem głodem razem ze swoją kompanią 55 ludzi, Gregor MacGregor doszedł do wniosku, że musi być jakiś lepszy sposób na życie. Zaczął tego sposobu intensywnie szukać. Po zakończeniu wojny w Wenezueli wraca do Londynu i natychmiast staje się ważną postacią w londyńskiej socjecie. Bardzo wykształcony oficer z dobrego szkockiego rodu, bohater podobno walk w Ameryce Południowej, chwalił się, że był osobistym przyjacielem Simona Bolivara, przywiózł stamtąd piękną żonę latynoskę, która także robiła niezłą furorę na londyńskich salonach. A największe zaciekawienie wzbudziła historia, którą Gregor MacGregor szczególnie lubił opowiadać, o tym, jak to pewnego razu trafił na wybrzeże moskitów, na którym miał się rozbić rzekomo z jakimś statkiem i został tam mianowany przez tubylców z bardzo przyjaznego ludu ich królem, kacykiem Poyaz. Tak się zachwycili, że biały mężczyzna wylądował na ich brzegu, że obwołali go królem. Gregor MacGregor zaczął od takiego grassroots marketingu. Opowiedział wszystkim o tej krainie, opowiedział wszystkim, jak jest fajnie. Niedługo potem ukazuje się w Londynie, przepraszam, w Edynburgu, taka książka. Szkic o wybrzeżu moskitów, włączając w to terytorium Poyaz razem z opisem tego kraju. Napisane przez Thomasa Strangeways, niejakiego. To Strangeways od razu wam brzmi podejrzanie, bo to był pseudonim artystyczny. Gregor MacGregor napisał tą książkę samemu. A A jej jedynym celem było to, że była drugim etapem jego wielkiego planu. Stała się, nie powiem, że od razu bestsellerem, ale dość głośno ją komentowano. Napisano o niej w kilku poważniejszych pismach naukowych z tamtego czasu. No i wszyscy się nad tym wybrzeżem moskitów, nad tą krainą Płajas poważnie zaczęli zastanawiać, bo już nie tylko jakiś oficer o niej opowiada, ale jest oficjalnie w książce. Co więcej, książka ma oficjalne recenzje w naukowych pismach. Co znajdowało się w tej książce, co ona opisywała o Płajas? Mniej więcej to, co powiedziałem wam, czyli na początku, czyli żyzna ziemia, bogactwo surowców naturalnych, anglofilscy turyści, którzy bardzo lubią białych, drogi, miasteczka. Miała być nawet stolica San Joseph, założona w 1730 roku przez angielskich kolonistów. I do tego jeszcze biologiczne kuriozum, w Płajas miało kompletnie nie być chorób tropikalnych. I tutaj jest pierwsza ciekawostka. Bo w dzisiejszych czasach oczywiście jeden rzut oka do internetu czy na Google Earth powiedziałby nam, że takie państwo nie istnieje. Tego kalibru szwindle absolutnie nie mogłyby się udać. Ale to były czasy, kiedy na mapach Ziemi istniały jeszcze białe plamy, autentyczne białe plamy. I dlatego to były czasy, w których bardzo wiele osób zrobiło ogromne pieniądze na różnych koloniach, na różnych tropikalnych wyspach. No i to, że istnieje coś takiego jak Płajas, nie wydawało się wcale takie podejrzane. Dlatego Gregor MacGregor zaczął sprzedawać chętnym ziemię w tym królestwie. Sprzedawał ją po 3 szylingi i 3 pensy za akr. Cena to była niezwykła, bo tygodniowa pensja robotnika w tamtym czasie to około 1 funta, czyli 20 szylingów. Czyli krótko mówiąc, za tygodniówkę mógł sobie kupić 6 akrów. Ponad 6 akrów taki robotnik. Powiedzielibyśmy dzisiaj za dobre, żeby było prawdziwe, ale znów wtedy wyobraźnia masowa była rozpalona tym ogromnym bogactwem, które rzekomo czekało w dalekich koloniach, więc nie wydawało się to takie podejrzane. Ludzie zapisywali się całymi rodzinami, wydawali na to oszczędności życia, zaciągali długi. Gregor MacGregor nie skończył tylko na sprzedawaniu ziemi, zaczął sprzedawać, budować administrację rządu tej swojej kolonii, sprzedawał patenty oficerskie armii Płajas, oferuje lekarzom, prawnikom i bankierom licencje na działalność w Płajas, sprzedaje państwowe stanowiska, na przykład ministerstwa różne w swoim rządzie w Płajas, no i emituje oficjalną walutę, dolary Płajas, tutaj macie taki przykład, dolar Płajas podpisany przez Gregora Kacyka Płajas. Szwindel absolutnie niesamowity. Gregor MacGregor oczywiście nie chciał zarobić tylko na ludziach, którzy byli na tyle odważni, żeby myśleć o wyjeździe do kolonii, więc przygotował też coś dla osób, które nie byłyby w stanie się zdecydować, żeby płynąć za morze. Wyemitował obligacje rządu Płajas, które były notowane na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Przekonał bardzo dużo ludzi, żeby kupili obligacje nieistniejącego państwa. No teraz pewno czekacie w napięciu, kiedy ktoś powiedział sprawdza i kiedy to wszystko wyszło na jaw. No, zaczęło wychodzić na jaw w 1822 roku, kiedy ruszyły w końcu dwa wielkie okręty wyładowane osadnikami, czy ministrami, lekarzami, przyszłymi oficerami do tej krainy. Dwa statki, Honduras Packet i Kennersley Castle. Łatwo się domyślić, co się stało dalej. W marcu 1823 roku te statki docierają do wybrzeża Moskwy. Nie ukazuje ich oczom pasażerów, nie ukazuje się kraina mlekiem miodem płynąca, tylko mniej więcej to. Zbita ściana dżungli, która schodzi aż do samego wybrzeża. Także nawet nie ma gdzie rzucić kotwicy, ani jak dobić do brzegu. Sytuacja tych ludzi jest bardzo ciężka. Nie mają większości statki nie mają wystarczająco zapasów na drogę powrotną. Statki rozładowują więc tych pasażerów gdzieś na jakiejś czystszej części tego brzegu na wybrzeżu moskitów. Pasażerowie nie są przygotowani. Oni myśleli, że jadą do miejsca, w którym jest już dobrze działająca kolonia. Nie mają narzędzi, nie mają zapasów, a tymczasem trafiają po prostu do dzikiej dżungli. Zaczynają ich dziesiątkować w choroby tropikalne. Na dodatek statki stoją wtedy jeszcze na kotwicy przy brzegu i kapitanowie ich zastanawiają się, co mają zrobić, bo dla nich to też jest zaskoczenie. Ale nadchodzi wielka burza, w czasie której zrywa się z kotwicy i dryfuje na pełne morze Kennersley Castle.
No i kapitan Honduras Packet został sam, mając na brzegu masę ludzi, którzy chcieliby podpłynąć i wrócić jego statkiem z powrotem do Anglii. Bał się, że spróbują ci osadnicy zdobyć statek siłą, więc też po prostu podniósł kotwicę i odpłynął. Zostawili ich tam prawie 200 osób. To jest niesamowita historia, co oni tam robili. Próbowali przeżyć na różne sposoby. Znalazła się grupa odważnych, która pod przewodnictwem niejakiego pułkownika Hola postanowiła ruszyć w głąb lądu i szukać pomocy. No i ta grupa odważnych skończyła bodajże najgorzej, bo w czasie, kiedy oni szukali pomocy, w kwietniu na osadników trafił orzeł Meksyk, okręt, który patrolował to wybrzeże, okręt brytyjskiego Hondurasu, który szukał tam piratów po prostu. Ten orzeł Meksyku przewozi ich do brytyjskiego Hondurasu. Wielu umiera tam jeszcze w szpitalu subtropikalnym. W sumie z 240 osób nabitych w butelkę przez McGregora żywych wraca do Londynu po przeszło dwóch latach 50 osób. 50 z 240. No i można by pomyśleć, że to jest koniec historii tego cwanego Szkota i że teraz albo skończy zastrzelonym przez jednego z tych nabranych ludzi, albo trafi do więzienia. Oczywiście Gregor McGregor nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że to jest problem kapitanów i dowódców wyprawy, którzy byli niekompetentni i nie byli w stanie doprowadzić tych osadników we właściwe miejsce i że pojazd gdzieś tam istnieje. Niektórzy z rozbitków próbują, pozywają go do sądu, ale Gregor McGregor robi najbardziej niesamowitą rzecz, która wydaje się całkowicie nieprawdopodobna. Idzie sam osobiście rozmawiać z tymi, którzy powrócili i z ich rodzinami, przekonywać ich o czystości swoich intencji i przekonywać ich, że jest, tak, że jest całkowicie naprawdę niewinny. Te osoby tak chciały nie wstydzić się tego, że dały się nabić w butelkę, że wiele z nich uwierzyło Gregorowi McGregorowi i zeznawały w sądzie na jego korzyść. Udało mu się obrócić część tych rozbitków, którzy przeżyli, w świadków, którzy byli w stanie go bronić w sądzie. W każdym razie te osoby pozywały nawet gazety za szkalowanie McGregora. Co więcej, wtórowały im i pomagały im grupy bankierów, którzy kupili obligacje rządu Cuellar. Nie było im na rękę, żeby te papiery nagle straciły wartość. I dlatego wydawałoby się, że facet, który powinien się skończyć, nie skończył się. Ale w Londynie było już o nim za głośno. Wyjechał do Paryża. I znów mamy tu kolejną ciekawostkę związaną z XIX wiekiem. Wolny przepływ informacji. Brak wymiany informacji pomiędzy policjami poszczególnych państw. Gregor McGregor przybywa do Paryża znowu jako bohater wojny o wolność Wenezueli, kolega Simona Bolivara, pacyk Wielkiego Królestwa za morzem i zaczyna paryską część szwindlu. Zakłada kompanię handlową, która ma sprzedawać ziemię od nowa i stanowiska w tym rządzie Cuellar. Tu jest jego obraz z okresu, portret z okresu paryskiej części działalności. No i takie krachy na 250 akrów sprzedawał. Słuchajcie, zrobił też bardzo ciekawą, kolejną bardzo ciekawą rzecz. Umówił się z ministrem spraw zagranicznych Francji, Jean-Baptiste de Villers, i powiedział mu, że jest bardzo zaniepokojony tym, że do jego kolonii, która jest jego osobistą własnością i w którą zainwestowało wielu francuskich obywateli, rości sobie prawa Hiszpana. No i prosi go, żeby w obronie własności tych francuskich obywateli, którzy zainwestowali w ziemię Cuellar, wziął Cuellar pod protekcję. No i Jean-Baptiste de Villers, nie sprawdzając w internecie, czy Cuellar istnieje, czy nie, napisał odezwę do rządu francuskiego, proszącą rząd francuski, żeby wyzbył się wszystkich roszczeń do terytoriów Cuellar. Ten dokument okazał się bezcenny dla McGregora, bo po pierwsze potwierdzał, że Francja uznaje, że takie państwo istnieje, a po drugie potwierdzał, że jest ono na tyle wspaniałe, że Hiszpanie sobie rościli do niego jakieś pretensje. Hiszpanie oczywiście żadnych pretensji mieli, o całej sprawie nawet nie wiedzieli. Ale ten dokument z francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Gregor McGregor podsuwał pod nos każdemu, kto wątpił, że ta kraina w ogóle istnieje. Słuchajcie, już nie chcę za bardzo o nim więcej mówić. Co się działo dalej? Na szczęście nie wypaliła kolejna wyprawa do Cuellar, bo ci ludzie, których nabrał z kolei we Francji, kiedy załadowali się na statki w porcie Le Havre, statki zostały zatrzymane, bo urzędnicy francuscy byli bardzo podejrzliwi wobec tego, że spłynęło do nich w krótkim czasie bardzo wiele podań o paszporty na wyjazd do państwa, którego nie było w żadnych rejestrach. No i ci prości urzędnicy, którzy postanowili sprawę przystopować i zbadać bardziej dogłębnie, no zaczęli powoli dochodzić do tego, że Poirot po prostu nie istnieje. Z wyciąg przyniesiono informacje już wtedy z Londynu, potwierdzające, że to może być jeden wielki szwindel. No, Gregor MacGregor się wywinął wszelkiej sprawiedliwości. W Londynie, w Paryżu odbył się proces jego kompanii, ale skazano tylko jakieś mniejsze osoby zarządzające kompanią. On sam uniknął odpowiedzialności, wyjechał znowu do Anglii. W Anglii próbował kontynuować oszustwo, ale za wiele osób było już nabrane. I w końcu uznał, że mu się pali ziemia pod stopami. To wrócił do Wenezueli, gdzie dostał emeryturę oficerską. Jako człowiek, który walczył w tej wojnie o niepodległość Wenezueli i siedział w Ameryce Południowej już do końca życia. Z tego co wiemy, nie postawił ani razu stopy na wybrzeże Moskito, które chciał tyle osób posłać. No a oczywiście po jakimś czasie stało się jasne, że cała ta kraina była wymyślona i że był to po prostu jeden z największych szwindli XIX wieku. Teraz część druga, czyli wspomnimy coś o wojnie. Cofamy się do roku 1815. Europa wyszła właśnie z bardzo ciężkiego przeżycia wojen napoleońskich. W 1814 Napoleon przegrywa pod Lipskiem, podpisany zostaje traktat Fontainebleau. Napoleon ląduje na wyspie Elbie. Oczywiście on nie chce się zgodzić na zakończenie kariery w ten sposób. Razem z 800 ludźmi wiernymi ląduje w Zatoce Juan. Zaczyna się kampania znana jako 100 dni Napoleona. Zaczyna 1 marca, z 800 ludźmi opuszcza Elbę. 10 marca ma już 10 tysięcy ludzi i zdobywa Lyon. 22 marca wkracza do Paryża. Czyli trzeba było niecałego miesiąca, żeby zebrał gigantyczną armię i zajął na nowo całą odebraną mu Francję. Na skutek tych zwycięstw gwałtownych przez Europę przeszła fala strachu. Szczególnie strach ten był odczuwany w Anglii, która przez 23 lata wojny prowadzonej z przerwami na lądzie i na morzu bardzo zbiedniała. W tym czasie rozwijała się już bardzo dynamicznie giełda papierów wartościowych w Londynie i rząd te wojny napoleońskie finansował w dużej mierze z obligacji, które wydawał na 4%. I te obligacje były jednym z najczęściej kupowanych i sprzedawanych papierów na giełdzie londyńskiej. Teraz inwestorzy bali się, że nadchodzi kolejna długoletnia wojna, z której nie wiadomo, jak Anglia wyjdzie, więc obligacje zaczęły bardzo gwałtownie tanieć. Więc przedstawiłem wam pierwszego aktora tego komediodramatu, czyli Napoleona. Przedstawiam wam drugiego aktora, czyli głowę klanu Rothschildów, jednej z najpotężniejszych bankierskich rodzin w ówczesnej Europie. Mayer Amschel Rothschild, bogaty Żyd z Frankfurtu, który był założycielem klanu, miał 5 synów. Każdego osadził w innej części Europy. Jednego we Frankfurcie, jednego w Wiedniu, jednego w Neapolu, jednego w Paryżu, no i Nathan Mayer Rothschild, jeden z jego synów, został osadzony w Londynie. Klan ten bankierski był bardzo skuteczny z dwóch powodów. Po pierwsze, mieli bardzo twardy, ścisły kodeks honorowy. Ich maksimum było concordia integritas industria, harmonia, integralność, pracowitość. I zawsze bardzo przedstawiciele tego klanu z różnych krajów się wspierali na wszystkie możliwe sposoby. A druga rzecz, która doprowadziła do ich sukcesów, to było to, że wyprzedzali w pewien sposób swoją epokę, wiedząc, że informacja to jest bardzo ważna broń i informacją można zdobyć ogromne pieniądze. Informacje cenili do tego stopnia, że tutaj macie tego londyńskiego, z kolei Rothschilda. Informacje cenili do tego stopnia, że kiedy 18 czerwca zaczynała się bitwa pod Waterloo, obserwował ją z bliska specjalny wysłannik na pana Rothschilda. I jeszcze przed końcem dnia, późnym wieczorem, kiedy jeszcze trwały walki, ale obrót sprawy był już w miarę jasny, ten wysłannik puścił się w niesamowitą karkołomną podróż. Co koń wyskoczy, jechał 100 mil, zmieniając w ustalonych miejscach wierzchowce, do belgijskiego portu Ostend. Tam czekała na niego szybka żaglówka, która przewiozła go zaraz przez kanał. I w Londynie był w nocy z 19 na 20 marca. Cały Londyn jeszcze wtedy nie wiedział, jak skończyła się bitwa pod Waterloo. Wiedziano wtedy tylko, że 18 czerwca, czyli dzień wcześniej, odbyły się już pierwsze starcia taktyczne pod Quatre Bras, w których podobno, jak mówiono, triumf taktyczny odnieśli Francuzi, co nie wróżyło całej bitwie dobrze. Na giełdzie była ogromna niepewność i o poranku następnego dnia, kiedy zaczęły się notowania, najpierw pomiędzy wszystkimi bankierami rozeszły się plotki, że w nocy Nathan Mayer Rothschild otrzymał posłańca z kontynentu i że on coś wie. Plotki rozsyłane przez samego Nathana Mayera Rothschilda. Zaraz po rozpoczęciu akcji on stanął pod swoim ulubionym filarem na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych i zaczął sprzedawać swoje wszystkie obligacje po rekordowo niskich cenach, wyzbywając się w krótkiej chwili całego majątku. Ludzie byli tak przerażeni tym, że zaczęli natychmiast sprzedawać wszystkie papiery. Byli całkowicie przekonani, że Francuzi wygrali pod Waterloo, że Napoleon triumfuje, że armia Wellingtona została zdziesiątkowana. Co ciekawe, Nathan Mayer Rothschild nigdy tego nie powiedział, więc w żaden sposób nie skłamał. W każdym razie doszło do ogromnego załamania giełdy i przez prawie dwa dni Londyn żył w alternatywnej wersji historii, w której Napoleon wygrał pod Waterloo. I były nawet gazety z tamtego okresu z ładnymi nagłówkami pytającymi, jeszcze nie stwierdzającymi wprost, czy właśnie w tej kampanii na kontynencie Wellington poniósł sromotną porażkę. Słuchajcie, oficjalny wysłannik Wellingtona przybył do Londynu 40 godzin po agencie Rothschilda. Przyjechał w pełnej gali, przywiózł te wszystkie zdobyte sztandary Francuzów, w tym te sztandary Starej Gwardii. No, gdyby mniej się zajmował zbieraniem pamiątek, a bardziej po prostu pośpieszył tyłek, to wiele osób oszczędziłoby bardzo wiele pieniędzy. Ale tak się nie stało. Rothschild po tym, jak wyprzedał cały majątek i po tym, jak ludzie zbili do niesamowicie niskich poziomów wszystkie obligacje, zaczął te obligacje na nowo skupować, skupił ich rekordową ilość. Ludzie dzisiaj szacuje się, że zarobił na tym od kilku do kilkunastokrotność swojego majątku. Niektórzy szacują, że tylko 4-5-krotnie powiększył swój majątek, inni mówią, że nawet 15-krotnie. Bo oczywiście, kiedy doszła informacja, że jednak Anglia wygrała i Napoleon przegrał, te obligacje skoczyły do z kolei najwyższych od długiego czasu poziomów. To jest ciekawa sytuacja, historia z kilku przyczyn. Po pierwsze, jest to jeden z takich pierwszych kryzysów giełdowych i może być na pewno pierwszy kryzys giełdowy wywołany całkowicie sztucznie. To znaczy, czy przez proces znany jako FUD, czyli Fear, Uncertainty, Doubt, który Rothschildowie odkryli już w XIX wieku. Co więcej, Nathan Mayer Rothschild zrobił to całkowicie w białych rękawiczkach, to znaczy formalnie nie można mu było nic zarzucić. No i to gigantyczne wzbogacenie się bardzo ugruntowało potęgę tej bankierskiej rodziny na długi, długi czas. A taka specyfika XIX-wieczna przejawia się głównie właśnie w tym wolnym przepływie informacji. Dzisiaj rzadko o tym myślimy i rzadko pisząc teksty, które mają miejsce w światach historycznych, nie tylko w XIX wieku, ale także teksty nawiązujące do średniowiecza, do wczesnego średniowiecza. Czasem popełniamy błąd, myśląc, że ci ludzie wiedzą wszystko tak szybko prawie jak my. W Grze o Tron próbują to obejść tymi kłukami, które dość szybko latają i bardzo niezawodnie do celu docierają, choć czasem bywają zestrzeliwane. W rzeczywistości takich środków po prostu nie było. Bardzo często, aż do czasów współczesnych, ludzie nie wiedzieli naprawdę, co się dzieje w sąsiednim państwie, nie mówiąc już o tym, co się dzieje po drugiej stronie świata. Informacje o kluczowych bitwach, przewrotach politycznych i tak dalej potrafiły iść na drugą stronę globu i przez pół roku nawet. jeśli akurat tak się zdarzyło. Wiele rodów, wiele kompanii handlowych, wiele poważnych przedsiębiorstw dlatego miały własne siatki informatorów na każdej, w każdej kolonii odleglejszej i w każdym zakątku świata. No, mówię, niby tak daleko od Waterloo do Londynu nie jest, a jednak niektórzy w Londynie 40 godzin potem dopiero wiedzieli o wyniku bitwy, niż ci, którzy byli najbardziej chętni. No i sprytni ludzie potrafili to wykorzystać. Okej, mieliśmy wielką aferę giełdową, mieliśmy wielki szwindel finansowy. Teraz coś o nauce. Słuchajcie. Ci, którzy byli na jednej z moich poprzednich prelekcji, może to poznają, bo to jest jedna z moich ulubionych historii. Tutaj macie magazyn The Sun, nowojorski, z początku XIX wieku. Nowy Jork, Wednesday, listopad
31.
To była jedna z pierwszych masowo wydawanych gazet na świecie. W wieku XVIII nakład wszystkich pism wydawanych na kontynencie Ameryki Północnej w sumie nie osiągał nakładu The Sun na początku wieku XIX. Co się stało w tym krótkim czasie, że nakłady drukowanych magazynów wzrosły kilkunastokrotnie? No, druk dwustronny, parowe maszyny drukarskie, tani papier. To wszystko sprawiło, że możliwe stało się publikowanie pism, które mają bardzo masowy zasięg. Ale razem z masowym zasięgiem zmienił się też przekrój tego, co ludzie chcieli czytać. O ile w XVIII wieku po gazety sięgali głównie dżentelmeni z wyższej klasy średniej, o tyle na początku wieku XIX, kiedy były już dość tanie, zaczęło je czytać też dużo ludzi z niższych klas, a oni chcieli przede wszystkim interesujących sensacji. Bardzo interesowały ich historyjki kryminalne, bardzo interesowały ich historyjki o niezwykłych odkryciach i niezwykłych wynalazkach, bo zdawało się wtedy, że technologia tak szybko się rozwija, że w każdy cud ludzie są w stanie uwierzyć. Dlatego nie kręcili bardzo nosami, kiedy w roku, już wam mówię, którym, 25 października 1935 rok, w New York Sun ukazuje się artykuł, którego nagłówek brzmi: wielkie odkrycie astronomiczne poczynione ostatnio przez Sir Johna Herschela. Artykuł, który miał być przed drukiem autentycznego artykułu z Edinburgh Journal of Science. Artykuł twierdził, że niejaki Sir John Herschel zbudował teleskop, który jest tak potężny, że za jego pomocą można obserwować dokładnie po raz pierwszy powierzchnię Księżyca. I oto co według tego artykułu na Księżycu się znajdowało. No, artykuł opisywał z wielkimi szczegółami pokrytą rzekami i oceanami powierzchnię Księżyca, na której istnieją żyją sobie Vespertillo Homo, czyli ludzie nietoperze z Księżyca. Ci Vespertillo Homo mają bardzo skomplikowaną strukturę społeczną, budują jakieś piramidalne struktury. Jak widzicie, piersi były, czyli podstawa do gazety bulwarówki już była. I nie wiem, czy to przez te piersi, ale artykuł był niesamowitym hitem. Cały nakład gazety został wyprzedany, dodrukowano szybko drugi nakład, on także został wyprzedany. Redakcja wiedziała, że trafiła na pierwszy w historii prasy bestseller, to znaczy prasowy bestseller, taki, który pcha niewiarygodne ilości kopii. Po prostu trafili pierwszą gorącą historię w historii, krótko mówiąc. Tutaj macie jedną z ilustracji artykułu. Obraz mieszkańców Księżyca, jak widziany teleskopem Sir Johna Herschela. Tak brzmi podpis. Tu macie Vespertillo Homo, którzy sobie stoją pod drzewkiem, a to jest bardzo fajne, te ci z tyłu. Byłoby podejrzane, gdyby tylko jedna rasa mieszkała na Księżycu, więc mieszkają tam jeszcze dwunogie, bezogoniaste bobry, które tutaj widzicie. I tutaj widzicie bobrzą matkę, która małe bobrze tuli do piersi. Słuchajcie, to się wydaje całkowicie bzdurne, ale w tamtych czasach do gazet trafiały podobne rzeczy. Trafiały na przykład takie rzeczy jak pisma pewnego amerykańskiego pastora, który czytając Biblię wyliczył, że w Układzie Słonecznym mieszka dokładnie 21 891 974 miliony inteligentnych istot, z czego 4 miliardy powinny znajdować się na Księżycu.
Oczywiście gazeta na tym nie poprzestała. Przez następne dni publikowano kolejne odcinki artykułów, wchodząc coraz bardziej karykaturalnie w opis tego księżycowego społeczeństwa. W końcu prawdziwy Sir John Herschel, który naprawdę żył i naprawdę był astronomem, poczuł się bardzo zaniepokojony tym, że tyle osób wypytuje go o jakieś dwunogie bezogoniaste pokry z księżyc. Uznał, że coś może być nie tak, po czym dotarł do tego, że w Ameryce opublikowano te artykuły, zażądał dość surowo zaprzestania. Redakcja się zgodziła i opublikowała w końcu tylko krótką notatkę, która nie mówiła nawet, że przepraszamy, że robiliśmy was w trąbę przez ostatnie 5 numerów. Mówiła, że redakcja The Sun żałuje, ale nie będzie w stanie opublikować więcej reportaży z Księżyca, bo teleskop Sir Johna Herschela zostawiony na Słońcu zadziałał jak soczewka i spalił całe laboratorium razem z sobą sam. Teleskop został utracony, więcej reportaży z Księżyca nie będzie. A co ten człowiek ma z tym wszystkim wspólnego? Otóż ta historia jest jeszcze bardziej niesamowita, niż wam się wydaje, bo cały ten artykuł, oprócz tego, że był oczywistą fałszywką, był też plagiatem, bo był przepisany w niektórych miejscach prawie słowo w słowo z opowiadania pod tytułem Opowieść Hansa Pfala, które Edgar Allan Poe opublikował nieco wcześniej w Sauer Literary Magazine. Opowiadanie, uważane za jeden z prototypów opowiadań science fiction, nie zrobiło większego wrażenia na ówczesnych ludziach. Opowieść Hansa Pfala. Tak, i ona opowiadała o podróży barona Hansa Pfala na Księżyc, gdzie on właśnie widział ludzi nietoperzy z Księżyca, obserwował ich społeczeństwo, które było bardzo podobne do społeczeństwa opisanego w artykule. I tu wielka ciekawostka. Prawie ten sam tekst, opisany jako fikcja literacka w magazynie literackim, nikogo nie zainteresował. Ale opisany jako prawdziwa historia w gazecie sprawił, że ludzie zabijali się o kopię tej gazety i wydzielali je sobie z rąk. Edgar Allan Poe nauczył się czegoś na tym przykładzie. Sam skontaktował się z The Sun i następną wielką fałszywkę The Sun napisał samodzielnie. Następna fałszywka, napisana tym razem przez Edgara Allana Poe, w 1844 rok niestety nie odniosła takiego wielkiego sukcesu jak reportaże z Księżyca. Nagłówek tym razem brzmiał wstrząsające wieści z Norfolk. Atlantyk przekroczony w 3 dni. Wielki sukces pana Monka Masona i jego latającej maszyny. Opowiadał o człowieku, który skonstruował latającą maszynę, która przebyła Atlantyk w 3 dni. No to się na mnie wydaje dzisiaj szczególnym osiągnięciem, ale wtedy, no po pierwsze latająca maszyna, po drugie 3 dni, no dość powiedzieć, że podróż przez Atlantyk potrafiła trwać miesiąc i była bardzo niebezpieczna. Więc dla ówczesnych ludzi to było naprawdę coś niesamowitego. Tym razem też trwał ten cykl artykułów jakiś czas. I w momencie, w którym ludzie odkryli, że taka maszyna nigdy nie powstała, już na pewno nigdy nie doleciała do Europy, gazeta znowu wycofała się w podobny sposób i napisała drobne przeprosiny, mówiące, że zaprzestaliśmy publikowania kolejnych wspomnień z tej podróży i artykułów o niej, bo inne źródła nie potwierdziły, że ona w rzeczywistości się odbyła. Czyli znów nie przyznano się wprost, że to było jedno wielkie kłamstwo. Natomiast można tu też prześledzić bardzo fajny łańcuch inspiracji. Opowieść Hansa Pfala inspiruje twórców New York Sun do napisania artykułu o ludziach z Księżyca. Artykuł o ludziach z Księżyca, który był bardzo słynny i wtedy mocno... tutaj macie ten artykuł o panu Monku Masonie i jego latającej maszynie, napisany przez Edgara Allana Poe pod pseudonimem. I niezwykła latająca maszyna. Ten łańcuch, który chciałem wam pokazać. Te niezwykłe opowieści w ówczesnych gazetach o podróżach na Księżyc wiemy, że nie miały wpływ na Juliusza Verna. Więc od Edgara Allana Poe przez gazetowe fałszywki do Juliusza Verna. Na opowieści Juliusza Verna przerodziły się w pewnym czasie w retrofuturystykę, no i obrodziły tym, co dzisiaj znamy jako steampunk. Więc czasem niektóre rzeczy w fantastyce można prześledzić aż do początku XIX wieku. I nie mówię tu tylko o takich rzeczach jak Frankenstein, Mary Shelley, ale także no, te gazetowe czysto teksty bywały inspiracją dla ludzi, którzy potem tworzyli fantastykę. Okej, mieliśmy naukową sensację. Czego jeszcze nie mieliśmy? Nie mieliśmy jeszcze wielkiej, straszliwej katastrofy, XIX-wiecznej wersji Titanica, setki osób stracone na morzu, rodziny rozpaczają i tym podobne pyszne rzeczy. Więc teraz wam takową katastrofę przedstawię. Historia ma kilka bardzo ciekawych aspektów. Była takim Titanikiem XIX wieku. Bardzo wstrząsnęła ludźmi po obu stronach Atlantyku, była dość długo żywo komentowana w gazetach. To, co tutaj widzicie, to jest okręt OSS Arctic, zbudowany w 1850 roku przez imię Collins. 2800 ton wyporności, jeden z największych statków tamtych czasów. Napęd kołowy, bo wtedy nie było nic lepszego. Luksusowe drewniane wnętrza, jeden z najdroższych statków transatlantyckich, prawie 500 osób na pokładzie. Mówiono, że jest całkowicie niezatapialny, jak Titanic. Pływał na trasie z Liverpoolu do Nowego Jorku, jak Titanic. Pływał przez Morze Północne, jak Titanic. Ale w przeciwieństwie do Titanica nie wrąbał się na górę lodową. Po opuszczeniu Liverpoolu w swojej ostatniej podróży 20 września 1854 roku wszedł w ścianę gęstej mgły na Atlantyku, już bliżej wybrzeża Kanady. Południe marynarz, który trzymał wachtę, właśnie wszczął straszliwy alarm, bo z mgły, z tej gęstej ściany mgły zaczął wynurzać się kadłub innego okrętu. Dzisiaj nam się to wydaje oczywiste, że statki na oceanie mogą się zderzyć, szczególnie we mgle. W tamtych czasach, o ile myślano o tym przy portach czy przy brzegu, o tyle nikt poważnie nie myślał, że na pełnym morzu mogą się zderzyć dwa okręty. To wydawało się całkowicie niepoważną myślą, bo przez Atlantyk wtedy kursowały trzy czy cztery dosłownie linie, z których każda miała trzy czy cztery dosłownie statki. Więc no, to było porównywalne do zderzenia się dwóch piłeczek ping-pongowych na polu do rugby. No, ten statek, który wypłynął z mgły, to był francuski parowiec Vesta, który był dużo mniejszy. Zdjęcie sprawia, że on się wydaje podobny, ale naprawdę był mniejszy. Miał mniejszą załogę o wiele, nie wiózł tylu pasażerów, natomiast miał jedną kluczową przewagę nad USS Arctic. Był jednym z pierwszych statków z metalowym całkowicie kadłubem. Przy ogromnym huku Vesta i Arctic zderzyły się na morzu. Uderzenie było tak potężne, że Arctic odłupał prawie całkowicie dziób Westy, który odłamał się pod dziwnym kątem. I wszyscy w tym momencie, pasażerowie Arktyka, wyszli na pokład, pewni, że zaraz zobaczą, jak Westa tonie, ale to nie Westa zaczęła tonąć, bo ona miała stalowy kadłub z grodziami, które marynarze po prostu zamknęli. Zaczął tonąć Arktyk, który miał drewniany kadłub pełen rozległych, otwartych przestrzeni. Były tam jakieś grodzie, ale było ich niewiele i większość z nich marynarze trzymali otwartych dla wygody. Dlaczego wam mówię o tej historii? To nie tylko chodzi o to, że to była wielka katastrofa, nie tylko chodzi o to, że pokazywała dosłownie zderzenie technologii, bo kadłub drewniany kontra metalowy. Ciekawe rzeczy naprawdę stały się potem, już po zderzeniu. Mianowicie, pierwszy, kto dorwał się do łodzi ratunkowych na USS Arctic, to była załoga. Załoga, która spuściła tę łodzie na wodę, po czym zaczęła szybko uciekać. Wtedy załoga miała w kontrakcie wpisane to, że mogą wejść na łodzie ratunkowe dopiero po pasażerach. I tak się bali, że nie doczekają tego, i tak się bali, że będą musieli pasażerom ustąpić miejsca i im zabraknie łodzi, że jak tylko kapitan dał znak do ewakuacji, to natychmiast wszystkie łodzie ukradli i uciekli. A potem kontrolnie nie wracali po pasażerów, bo się po prostu bali. Przesadzam z tymi wszystkimi. Kilka szałów dla pasażerów tam zostało. Kapitan okazał się bardziej honorowy od załogi. Postanowił pójść na dno razem z okrętem. Stanął za kołem sterowym na takiej wielkiej skrzyni. To była skrzynia na zapasowe części do tego koła napędowego, które znajdowało się na burcie Arktyka. No i
ludzie, ci, którzy mogli odpłynąć, odpłynęli. Statek już zaczął tonąć, zanurzył się pod falę. No i kapitan na tej skrzyni nie wiedział, że skrzynia jest bardzo szczelnie zamknięta, a w środku jest bardzo dużo powietrza. Była tam tak ogromna wyporność, że ta skrzynia, na której stał, oderwała się i wystrzeliła na powierzchnię, wynosząc kapitana, którego znaleziono 3 dni potem dryfującego na tej skrzyni. Plan, żeby pójść na dno razem z okrętem, się nie udał, a kiedy już raz wydobył się ponownie na powierzchnię, postanowił nie podejmować próby utonięcia. Zabawa zabawą, ale to była absolutnie tragiczna historia, bo kiedy zginęło 350 osób, co było jak na tamte czasy, jak na statki dużo mniejsze od Titanica, największą liczbą straconych w katastrofie morskiej w prawie całym XIX wieku, chyba pod koniec XIX wieku dopiero zaczęły pojawiać się większe katastrofy. A najważniejsze i najbardziej szokujące było to, czego wam jeszcze nie powiedziałem. Kiedy do wszystkich 84 ocalałych dotarło do różnych portów, kiedy ich wszystkich przeliczono i spisano, okazało się, że spośród 84 osób, które przeżyły katastrofę, nie ma ani jednej kobiety, ani jednego dziecka, ani jednej osoby starszej. Sami dżentelmeni w sile wieku. To był XIX wiek. To byli ludzie, którzy lubili myśleć, że są lepsi moralnie. Ten statek nie pływała biedowo. Arktyk był bardzo drogi. Tam pływali dżentelmeni, osoby z wyższej klasy średniej, ze swoimi żonami, ze swoimi dziećmi. No to były osoby, które lubiały o sobie myśleć, że reprezentują tą klasę właśnie, no, która powinna, krótko mówiąc, rządzić światem i w tamtych czasach rządziła, czyli białego, bogatego dżentelmena. Straszny rumor podniósł się w gazetach, kiedy okazało się, że ci ludzie tak zabijali się o miejsca w tych szalupach, że nie dopuścili ani jednej kobiety, ani dziecka. Gazety okropnie się przejechały po tych ludziach, traktowano ich wprost jak potwory, co może w pewnym sensie nie było odległe od prawdy, bo naprawdę jak zwierzęta musieli o te miejsca walczyć, żeby ocalać, to ta katastrofa była tak głośna przez długi czas, no bo zerwała z XIX wieku jakąś maskę. Maskę, którą nałożono, udając, że wszyscy jesteśmy tak cywilizowani, tak wysublimowani, a tu tymczasem jedna morska katastrofa i ludzie wracają do czasów niemalże pierwotnych. No, trudno ich pewno do końca winić, że walczyli o to swoje życie, jak tylko się dało. Więc historia ciekawa z kilku względów. Po pierwsze, zmieniła obyczaje morskie, zmieniła technologię morską. Uznano ostatecznie, że drewniane kadłuby muszą odejść, bo są niebezpieczne. W pewien sposób wstrząsnęła obyczajami, kiedy okazało się, że kobiety i dzieci bynajmniej nie przodem.
Natomiast to nie uczestniczyłam.
Vesta straciła całkowicie sterowność, miała uszkodzony napęd, miała odłamany dziób. Nie zatonęła, ale przytonęła, bo się tu poważnie zalał jej kadłub i załoga pomagała tam i wyciągnęła nawet kilka z tych osób. Ale te statki się rozdzieliły i odpłynęły od siebie na tym Morzu Północnym w tej straszliwej mgle, bo tam była bynajmniej nie ustąpiła w momencie zderzenia. No a Arktyk wtedy już zatonął, a Vesta nie miała żadnej zdolności manewrowej prawie. Sama musiała być odholowana do portu. I czy będę o tym mówił? Zobaczę. Nie będę o tym mówił, bo brakuje mi czasu. Powiem o tym w 3 słowach, bo niektórzy z was widzieli to na mojej poprzedniej prelekcji. Krótko mówiąc, w XIX wieku istniała cała dziedzina nauki, która miała kilka magazynów i miała bardzo wielu badaczy, którzy ją mocno wspierali, która była z gruntu rzeczy wyssana i fałszywa. Frenologia, czyli nauka mówiąca o tym, że kształt naszej czaszki odpowiada za nasz charakter. Pewno widzieliście na przykład w filmie Django wykorzystane motywy frenologiczne. Bardzo zabawna historia, której nie będę miał czasu przedstawić już w szczegółach, bo już od samego początku jakiekolwiek badania statystyczne wskazywały, że nie ma powiązania pomiędzy kształtem czaszki a charakterem. Mimo to w Wielkiej Brytanii wydawano przez 40 lat Journal of Phrenology, który publikował jeden za drugim fałszywe całkowicie badania na nieistniejących grupach kontrolnych, które pokazywały, że jak najbardziej takie korelacje są. Krótko mówiąc, grupa osób wymyśliła sobie fałszywą naukę i była w stanie za pomocą fałszywych badań i fałszywych wyników trzymać ją przy życiu przez prawie 50 lat. I ta nauka była na tyle powszechnie uznana, że na jej podstawie potrafiono wydawać na przykład nakazy aresztowania. Uważano, że są tak zwane cechy twarzy kryminalne i posiadanie kryminalnych cech twarzy lub kryminalnych cech frenologicznych było uważane za dowód w sądzie. Więc w tym momencie można powiedzieć, że fałszywa nauka nie tylko potrafi być śmieszna, ale potrafi być też piekielnie niebezpieczna. Tutaj macie dużo frenologicznych tych. Macie ten The American Phrenological Journal z kolei 1848 rok. Jedna z najpopularniejszych nauk tamtych czasów. Jaka gwiazdka? Koło ucha? Wiesz co? Wiesz, że mnie zainteresowałaś? Nie mam pojęcia.
Nieznany obszar.
Tak, będę musiał poczytać, za co był ten obszar z gwiazdką. No oczywiście to nie był jedyny taki przypadek. Już w latach 50. 60. na przykład koncerny tytoniowe były w stanie kupić całą rzeszę naukowców, którzy pisali poważne naukowe prace o tym, jak na przykład palenie papierosów pomaga na choroby płuc. Macie. Lekarze zajmujący się gardłem wybierają papierosy marki Old God. Tak, wyższa szkoła jazdy, że nie tylko nie szkodzi, ale jeszcze na dodatek pomaga. Nie? Ten czas, który nam został, poświęcę na to, czyli proces rzek, który toczył się kilka dobrych lat i który poruszył wyobraźnię w Anglii, tak jak dzisiaj przypadek mamy Madzi porusza nas. Bohaterem głównym był ten człowiek na zdjęciu, Roger Charles Heathcote, urodzony 5 czerwca 1829 roku w Paryżu. Miał matkę francuskę, ojca Anglika. Matka oddzieliła go bardzo wcześnie od ojca, wychowywała go samotnie, był takim pupilkiem mamy. Bardzo chciał się wyrwać spod jej opiekuńczych skrzydeł, w związku z czym uciekł do Anglii w 1849 roku, poszedł do koledżu, który wkrótce opuścił, zaciągnął się na ochotnika do dragonów angielskich, ale tam wyśmiewano go z powodu francuskiego akcentu, więc postanowił wyjechać do Ameryki Południowej. No i ten nieszczęsny młodzieniec w 1852 roku sprzeda jak patent oficerski, rusza na poszukiwanie przygód do Ameryki Południowej i w momencie, w którym jest na Atlantyku, jego okręt znika. Jego statek znika. Historia jest o tyle ciekawa, że on nie wiedział, że w momencie, w którym już przekraczał Atlantyk, kilku przedstawicieli jego rodu z różnych odgałęzień w bardzo bliskim okresie czasu zmarło i Roger Fitchborn, udając się na to wygnanie, nie wiedział, że właśnie został dziedzicem gigantycznej fortuny i tytułu baroneta. I była nawet wiadomość, która czekała na niego, aż przekroczy Atlantyk, informująca go o tym, ale nigdy tej wiadomości nie odebrał, bo nigdy bezpiecznie Atlantyku nie przekroczył. Bardzo ciekawa historia. Jego matka nie była w stanie pogodzić się z tym, że jej jedyny syn mógł zginąć. I przez następne kilkadziesiąt lat wysyłała jego szczegółowe rysopisy i zdjęcia do prawie wszystkich miejsc na świecie, pytając, czy ktoś jej syna widział. No, ludzie traktowali to jako niewinne dziwactwo, a gigantyczny majątek, który miał przypaść Rogerowi, przeszedł na stronę jego przyrodniego młodszego brata. W końcu te wołania matki zyskały jakąś odpowiedź. W 1865 roku prawnik Sydney napisał, że zna człowieka, który idealnie odpowiada rysopisowi przedstawionemu przez matkę. Człowiek ten to miała być osoba po prawej. Arthur Orton, rzeźnik z miasta Wagga Wagga w Australii, który nie miał z Sir Rogerem kompletnie nic wspólnego, ale matka uwierzyła, że to na pewno ta sama osoba, tylko że troszeczkę z grubu w miarę upływu czasu. Arthur Orton został wysłany do Londynu,
gdzie bardzo szybko okazało się, że jest kompletnie nieuczonym gburem, który ma problemy z alfabetem, nigdy nie był w Europie, mylą mu się wszystkie europejskie miasta i państwa, nie przeszkodziło to jego matce uznać, że to jest ten jej zaginiony syn. Co więcej, w krótkim czasie, po tym jak ona go uznała, uznali go też służący i całe gospodarstwo domowe, w którym ta matka przebywała. Nie chodziło tutaj tylko bynajmniej o dobroć dla tej matki. Chodziło tu o to, że rodzina, która była prawnym dysponentem majątku, chciała całą tą posiadłość sprzedać. I służący wszyscy wiedzieli, że jeśli wróci prawowity pan, to ocalą swoje skóry, swoje miejsce pracy i ocalą całą posiadłość. Więc wszyscy jak jeden mąż uznali, że ten oto rzeźnik z Australii jest ich zaginionym sir Rogerem Fitchbornem. Oczywiście było to tak wielutne kłamstwo, że dysponenci majątku nie mogli po prostu przejść obok tego obojętnie. Pozwali sir Rogera Fitchborna o to, że przywłaszcza sobie cudzą tożsamość. Czyli tak naprawdę pozwali Artura Ortona. No i zaczął się proces. Proces, który wydaje się z jednej strony łatwy i oczywisty. Bo to jest przecież jasne jak słońce, że ten człowiek, który mówi z dziwnym akcentem, kompletnie nie jest w stanie, nie jest na pewno osobą wykształconą, a zaginiony taką był, nie odpowiada jego rysopisowi, jest po prostu oszustem. Okazało się to wcale nieproste i potrzeba było kilkunastu lat, żeby dojść do prawdy. Dlaczego? Andrew Orton przynajmniej miał tyle rozumu, że aby zabezpieczyć ten proces, który tak długo trwał, wyemitował papiery dłużne, którymi chciał pokryć koszty procesu i które miał spłacić po tym, jak proces wygra. Bardzo wiele osób kupiło te papiery dłużne na konto jego przyszłej fortuny i zyskał w ten sposób grupę popleczników, którzy mieli interes w tym, żeby wygrał ten proces. Więc chciała jego matka, chciała cała służba z jego rodowej posiadłości, chcieli ludzie, którzy kupili te papiery. Doszło do tego, że w momencie, w którym go skazano i uznano, że wreszcie, że to jest fałszerstwo, w Londynie wybuchły zamieszki. Bo ludzie, którzy posiadali te papiery dłużne Ortona, próbowali podpalić sąd i kilkanaście osób zostało rannych. Ogromna walka o to, że został rozstrzygnięty wreszcie trwający wiele lat proces. Słuchajcie, wiecie co, przez co w końcu wpadł? Wpadł przez sprośny tatuaż, który w czasie swojego krótkiego pobytu w formacji Dragonów wykonał sobie oryginalny sir Roger Fitchborn. Na ciele Ortona nie było ani śladu po tym tatuażu i to wreszcie okazało się rozstrzygającym dowodem w procesie, który ciągnął się niewiarygodnie długi czas. Orton wylądował na bruku, co bardzo podchwycił ówczesne gazety, bo nic tak nie cieszy jak upadek bogatej osoby, a to był jeden z największych majątków w tamtych czasie się w Anglii, tytuł baroneta i gigantyczna fortuna. Dlatego tak wiele osób śledziło ten proces.
A jaki dowód miał ten tatuaż?
Słucham?
A jaki dowód miał ten tatuaż?
Wiesz co, mieli bardzo wielu świadków z Dragonów i osobę, która tatuaż wykonała. Więc to były też ustne, to nie była fotografia tego tatuażu, to były też ustne zeznania, ale one już wystarczyły, żeby przekonać sąd. Ale też w pewnym sensie masz rację, to było słowo przeciwko słowu, tak jak na wielu etapach tego niesamowitego procesu. Wylądował w biedzie na bruku. Co ciekawe, na tym się jego historia nie skończyła, bo w 1913 roku, czyli już dużo później, pojawiła się kobieta, która była córką Ortona, Teresa Maria Agnes, nazywała się Dottie Fitchborn, bo twierdziła, że Orton tak naprawdę był Rogerem Fitchbornem, a ona jest jego jedyną spadkobierczynią. I próbowała na nowo wszcząć proces i pozwać tych ludzi, którzy po tamtym procesie odziedziczyli ten cały majątek. Natomiast w czasie sądu w czasie długiego procesu okazało się, że nie tylko nie jest spadkobierczynią fortuny Fitchbornów, ale nie jest nawet córką Artura Ortona. Czyli podawała się za córkę znanego fałszerza, mając nadzieję, że na nowo wygra sprawę, którą on przegrał. Słuchajcie, wygląda na to, że muszę powoli kończyć. Jest tam jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam przedstawić. czyli sprawa depeszy Emskiej, ale to jest na tyle znane, że chociaż mam do tego pewien drobny komentarz, to sobie daruję. Chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa. Co w tej sprawie Tichborna było bardzo ciekawe? To, co powiedziałem, że najbardziej ewidentne, oczywiste oszustwo w XIX wieku trzeba było udowadniać przez kilkanaście lat. Słuchajcie, mam nadzieję, że każda z tych historii, którą wam pokazałem, powiedziała wam coś ciekawego o XIX wieku, o mentalności tamtych ludzi. No i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.